Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
22 dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę, wyprawa premierów Polski, Czech i Słowenii do Kijowa i zbrodnie wojenne Rosjan. Iwona Wysocka, mimo wszystko dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze nakazał Rosji wstrzymanie inwazji prowadzonej na Ukrainie. Trybunał uznał rosyjski atak za nielegalny, odrzucił stawiane przez Rosję zarzuty ludobójstwa we wschodniej Ukrainie. Ukraina została zaatakowana przez Rosję 24 lutego na rozkaz prezydenta Władimira Putina. W kraju wprowadzono stan wojenny i ogłoszono powszechną mobilizację. Od początku wojny na Ukrainie zginęło 9 rosyjskich oficerów z najwyższego dowództwa sił zbrojnych. Wśród zabitych są m.in. 3 generałowie dywizji. Agencja Ukrinform, powołując się na sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy, poinformowała, że rosyjska armia w czasie działań wojennych straciła do 40% swoich jednostek. Na Ukrainie powinno dojść do misji pokojowej NATO, mówił w Kijowie wicepremier Jarosław Kaczyński. Szef PiS razem z premierem Mateuszem Morawieckim oraz premierami Czech i Słowenii spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wezwał Rosję do przerwania działań wojennych na Ukrainie. Szef rządu federalnego odrzucił jednak polską propozycję podjęcia na jej terenie misji pokojowej NATO. Kanclerz stwierdził, że należy wyraźnie rozróżnić misję humanitarną i wojskową, nawet jeśli miałaby ona charakter pokojowy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu skierowanym do amerykańskich kongresmenów ponowił apel o ustanowienie nad Ukrainą strefy zakazu lotów. Podczas wystąpienia online zaprezentował wideo przedstawiające zniszczenia na Ukrainie, do których doszło w wyniku rosyjskiej agresji. Jeśli strefa zakazu lotów to zbyt wiele, to przyślijcie nam chociaż systemy obrony przeciwlotniczej i samolotów, powiedział prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zaapelował o zaostrzenie sankcji nałożonych na Rosję. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden nazwał Władimira Putina zbrodniarzem wojennym. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki powiedziała, że amerykański prezydent powiedział to z głębi serca po obejrzeniu materiałów dotyczących rosyjskiego okrucieństwa na Ukrainie. Joe Biden zapowiedział przekazanie Ukrainie dodatkowej pomocy wojskowej o wysokości $800 milionów. To nowe wsparcie z pakietu pomocowego zatwierdzonego w ubiegłym tygodniu przez Kongres. Dodatkowo na Ukrainę trafi wsparcie warte $200 milionów przyznane w weekend. Wśród przekazanego sprzętu będą drony, broń przeciwpancerna i zestawy przeciwlotnicze. Amerykański prezydent prawdopodobnie odwiedzi Polskę, poinformował minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. 24 marca w Brukseli zaplanowana jest wizyta Joe Bidena. Według nieoficjalnych informacji dzień później prezydent Stanów Zjednoczonych miałby pojawić się w Polsce. Uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Rozpoczęła się rejestracja uchodźców w urzędach gmin. Od razu można też wnioskować o utworzenie profilu zaufanego. Obywatele Ukrainy, którzy chcą otrzymać numer PESEL, muszą okazać dokument podróży, kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości. W przypadku dzieci – akt urodzenia. Wnioski można składać w dowolnym urzędzie gminy. Tegoroczna wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO odbędzie się w Wilnie. Zgodę na jej zorganizowanie wyraził zarząd litewskiego Sejmu. Posiedzenie miało odbyć się w Kijowie, ale z powodu ataku Rosji na Ukrainę jest to obecnie niemożliwe. Wiosenna sesja odbędzie się pod koniec maja. Weźmie w niej udział prawie 500 osób.
Rozmowa o Europie.
Minęły 3 tygodnie od początku inwazji Rosji na Ukrainę. Ostrzeliwane są kolejne miasta, atakowane są też obiekty cywilne. Zachód pracuje nad kolejnymi sankcjami. Moskwa wydaje się tymi sankcjami niespecjalnie przejmować. Dziś naszym gościem jest profesor Artur Kozłowski, prorektor Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wojna na Ukrainie trwa już ponad 20 dni. Impet, z jakim działa rosyjska armia, wydaje się być mniejszy niż w pierwszych dniach inwazji, ale czy to oznacza, że jesteśmy coraz bliżej rozejmu, powinniśmy być spokojni?
Od pierwszych niemalże dni Rosjanie to tak rozgrywają, że i walczą, i niszczą kolejne domy, kolejne rodziny, życia ludzkie. i mówią o negocjacjach pokojowych. Od początku były te negocjacje de facto pod publikę, tak kolokwialnie rzecz biorąc, pod własną opinię publiczną, trochę pod zaspokojenie potrzeb światowej opinii publicznej, aby przerwać ten konflikt, ale w ogóle nie zmniejszają presji swej militarnej na Ukrainę i nawet gdy dochodzi od czasu do czasu do krótkotrwałego rozejmu, to jest on łamany. Prezydent Zełenski z kolei coraz częściej słyszymy, że mówi, że może teraz, może ta kolejna próba rozmów stanie się początkiem rzeczywistych uzgodnień pokojowych. Modyfikacje rosyjskich propozycji, które słyszymy, zdają się wychodzić naprzeciw temu, że i oczekiwania Putina maleją, ale trudno dzisiaj powiedzieć, czy to jest ze strony Rosji tylko kolejna rozgrywka mająca jakby oddziaływać tylko trochę uspokajające na opinię publiczną oczekującą zakończenia tej wojny i mimo wszystko dalszego forsowania rozwiązań siłowych, brutalnego niszczenia suwerennego państwa. Więc ja powiem, że uwierzę w pokój, jak on zostanie podpisany.
No właśnie, bo to może jest tak, że w ogóle nie ma się co łudzić, że dopóki nie dojdzie do spotkania prezydentów Putina i Zełenskiego i rozmawiają ze sobą urzędnicy, mówiąc w cudzysłowie, nawet wysokiego szczebla, to tam nie zapadną żadne twarde, konkretne decyzje, bo ostateczne decyzje podejmuje Putin i oni po prostu nie mają kompetencji, że dziś te negocjacje są tylko w kierunku doprowadzenia do spotkania prezydentów.
Ja na dzień dzisiejszy uważam, że do tego pokoju nie dojdzie wcześniej niż Putin sam nie uzna, że chce. I dzisiaj według mnie on jest jedyną osobą na świecie de facto, która może autentycznie wpłynąć na zakończenie działań wojennych i nie jest wystarczającym warunkiem, tylko to, że zrezygnowałby z aspiracji do terytoriów ukraińskich, czyli Krymu, Donbasu, prezydent Ukrainy. Jest to niewystarczający warunek, bo byłoby to tak po prostu dzisiaj odebrane jako kapitulacja i mogłoby wcale nie zakończyć działań militarnych. Mało tego, myślę, że bohaterska, bardzo odważna postawa dziesiątek, setek tysięcy Ukraińców, którzy walczą, wymaga uznania ich roli i jednak także wycofania się z części żądań Rosji, trwałego wycofania wojska z zajętych terenów. I myślę, że mówienie tylko, bo to czytam właśnie, że status neutralny Ukrainy byłby w zasadzie tym, o co Putinowi by chodziło, no to jest zdecydowanie mniej niż wcześniej to ogłaszał. Więc dlatego jeszcze uważam, że trochę za wcześnie, by autentycznie uwierzyć w tą deklarację o pokoju.
Zastanawiamy się nad tym, jakie są możliwe scenariusze, żeby obie strony zrobiły krok do tyłu. Oczywiście oczekujemy, że większy krok do tyłu zrobi Putin, a jednocześnie mówi się nie tylko o konwencjonalnym użyciu broni, ale istnieje groźba użycia broni biologicznej, chemicznej, nuklearnej. To jest realny scenariusz? Putin nie cofnie się przed niczym, żeby osiągnąć swój cel?
Pewne jest, że zarówno służby rosyjskie, jak i sam Putin muszą być zaskoczeni, że Ukraińcy tak długo już się bronią. Mówimy o 3 tygodniach, a nabieramy przekonania, że nawet jeżeli by to miało trwać jeszcze rok, dwa, trzy, to oczywiście przy olbrzymich stratach ludzkich, ale że będą w stanie obronić się przed tą nieskoordynowaną jednak akcją ofensywną Rosji, nieskoordynowaną w tym sensie, że nie odnoszącą sukcesów. I to zagrożenie, o którym pan wspomniał, zagrożenie tej broni właśnie niekonwencjonalnej, czy biologicznej, czy chemicznej, ja niestety tego nie wykluczam, bo nie mamy do czynienia z osobą według naszych systemów wartości racjonalną, bo kto racjonalny atakuje ludzkie życia, dzieci, szpitale i tak dalej, no to jest wyrok człowieka absolutnie pozbawionego wszelkich skrupułów. Rosja zwraca się do Chin także o pomoc. Co to za mocarstwo, które prosi o paczki żywnościowe inne państwo, bo zabrakło żołnierzom na froncie. Widzieliśmy sytuację, gdzie okradali sklepy. No to gdy braknie argumentów tradycyjnych siłowych, to ten szaleniec może posłużyć się także środkami, które nie są dozwolone, są zakazane nawet w działaniach militarnych. I miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale żeby do tego nie doszło, to tym bardziej jest niezbędna presja wszystkich. Wszystkich, myślę, nie tylko rządów, bo to jest ważne, rządów zachodnich, to widzimy zresztą, ale też presja społeczna na przedsiębiorców, którzy operują w Rosji. Wiemy, że bardzo dużo firm się wycofało, ponosząc olbrzymie straty finansowe. Dla niektórych korporacji międzynarodowych liczonych nawet w miliardy, wspomnę BP, Shell, ale są nadal takie, które operują w Rosji, licząc na to, że czy tłumacząc się, że wiążą je umowy licencyjne i są przecież... I nie bójmy się nazwać po imieniu, to jest Decathlon, to jest Auchan, to są inne francuskie spółki, które powinny być także dociśnięte i powinny wybrać, czy stoją po stronie życia ludzkiego, godności ludzkiej i obrony pokoju, czy jednak swoimi interesikami próbują jednak utrzymywać ten reżim rosyjski. Tych zagadek mamy bardzo dużo i one będą determinowały to, co poza tym bardzo ważnym pokojem, na który liczymy będzie, to jak się ułoży, ukształtuje świat i relacje międzynarodowe, międzypaństwowe, gospodarcze, międzynarodowe w przyszłości, bo ta wojna definiuje nam przyszłość w ogóle Europy i przyszłość świata także w pewnym sensie.
Kilka dni temu naprawdę groźnie zrobiło się w Polsce, bo Rosja zaatakowała Międzynarodowe Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa w Jaworowie, to tylko 25 kilometrów od granicy z Polską. Może przyjść taki dzień, że rakieta spadnie po naszej stronie granicy?
No tak, tego nie możemy wykluczyć. Nie możemy nawet wykluczyć celowej takiej prowokacji, a potem przeproszenia, że no przepraszamy, ale to z waszej winy, bo jakiś tam czujnik po stronie polskiej nie zadziałał.
Ściągnęliście sobie rakietę.
Tak, no, może tak być. Przypomnijmy sobie sytuację, wojna w Syrii i zestrzelony przez Rosjan turecki myśliwiec. Oczywiście bardzo mocna reakcja Turcji, no ale no to jest polityka i po paru tygodniach prezydent Turcji z prezydentem Rosji, mimo bardzo głośnego ostracyzmu wcześniej, podjęli znowu rozmowy. Jeżeli chodzi o Gdańsk, o nasz region, o Pomorze, o Kaszuby, to jestem spokojny, bo nawet jeżeli mamy blisko Kaliningrad, to po prostu byłoby wysoce nieodpowiedzialne i to by było otwarcie po prostu wojny. Tutaj z NATO myślę, że Putin tak nie postąpi, ale w odniesieniu do rejonów przygranicznych ukraińsko-polskich ta zbłąkana, wręcz celowo mówię prowokacyjnie, bomba może detonować na terytorium naszego państwa i mam nadzieję, że nasze służby państwowe, że służby NATO mają na to odpowiedź, bo ja nie wiem, jak powinniśmy zareagować, ale jako obywatele naszego państwa powinniśmy mieć pełne, stuprocentowe poczucie bezpieczeństwa.
We wtorek do Kijowa wybrała się międzynarodowa delegacja rządów Polski, Czech i Słowenii i tam wicepremier Jarosław Kaczyński mówił, że powinno dojść do misji pokojowej NATO. Po pierwsze, czy to możliwe? A po drugie, czy tą wizytę możemy oceniać jako ważną pod kątem tylko symbolicznym, czy także politycznym, a może nawet militarnym?
Znaczy ja to odebrałem, tę deklarację, jako jednak gest niezoperacjonalizowany, czyli prawdopodobnie nie mający poparcia w konkretnych planach i działaniach. Gest symboliczny, przypuszczam, że bardzo ważny dla strony ukraińskiej, dla obywateli ukraińskich, żeby poczuli się nie osamotnieni w tej walce, ale jednocześnie chcę powiedzieć, że gest, który był moim zdaniem bardzo ryzykowny i nie wiem, czy potrzebnie ryzykowny, bo tutaj mamy przywódców trzech państw. Co by się stało, gdyby przypadkowa bomba, kula sięgnęła któregokolwiek z nich? Nie wiemy, jak ważne były to ustalenia, poza tym, żeby pokazać się, że jest się w mieście, w którym toczy się wojna. No bo przecież w tym czasie podczas obrad wiemy, że dochodziły odgłosy wystrzałów artyleryjskich i bomb spadających na Kijów. Nie wiemy, czy coś jest takiego, a może było, co wymagało rzeczywiście nie tylko zdjęć, ale osobistych rozmów, które mogłyby wpłynąć na przykład na przyspieszenie rozwiązania tego konfliktu zbrojnego. Nie wiemy też, czy przywódcy tych trzech państw nie przyszli z konkretną ofertą dodatkowo pomocowej dla dzisiejszej i przyszłej Ukrainy, tej, która wyłoni się z wojny. Możemy zatem jako pewnik uznać, że jest to gest symboliczny, ryzyko jednak było też bardzo wysokie.
Profesor Artur Kozłowski, ekspert do spraw międzynarodowych z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
kochane te. Закінчиться війна, там за убив себе, побачив аж до дна. Складай зброю нич, невже так і вона, так хоче теплих слів.
ABC Unii.
Esz, jak szybka ścieżka wejścia do Unii Europejskiej.
Unia Europejska wyklucza szybkie przyjęcie Ukrainy do wspólnoty. Szefowie państw i rządów 27 na nieformalnym szczycie w Wersalu zgodzili się jednak na pogłębienie stosunków z Kijowem.
Według francuskiej prasy wejścia Ukrainy w najbliższym czasie do Unii Europejskiej nie wyobrażają sobie Francja, Niemcy czy Holandia.
Paryż, Berlin czy Haga argumentują, że Unia Europejska nie może dalej otwierać się na wschód bez uprzedniej modyfikacji zasad jej działania.
Unia Europejska planuje włączyć Kijów do programów europejskich takich jak Erasmus, a także zapraszać Wołodymyra Zełenskiego na szczyty unijne, jeśli tematy będą wiązać się z sytuacją na Ukrainie, na przykład dotyczyć imigracji, energii czy demografii, podaje Le Monde.
Eurotrendy, styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Agnieszka Janusz, Polka mieszkająca we Włoszech, opowiada o pomocy dla ukraińskich uciekinierów.
Włochy na pewno się przygotowują. Włochy, jeżeli chodzi o taką szczodrość, gościnność, to też są w tym momencie takim krajem otwartym. Oczywiście nie wygląda to tak jak w Polsce, ponieważ rzeczywiście ta liczba tych uchodźców, którzy tutaj docierają, to jest o wiele niższa. Jak gdzieś tam ostatnia wiadomość, jaką widziałam sprzed paru dni, to było 30 tysięcy, ale na pewno do dzisiaj jakiejś wielkiej ilości nie dobiły. Dobija tutaj kilka tysięcy osób na dzień najprawdopodobniej. Także jest to o wiele łatwiej jak gdyby zarządzać tutaj tą sytuacją. Rzeczywiście Włochy się przygotowują. Przygotowują się również na poziomie rodzin, tak jak w Polsce, co jest takie wyjątkowe w tej sytuacji. Przygotowują się też na poziomie struktur. Kładą wielki akcent też na stronę taką sanitarną. Pewnie mają na to też czas, żeby o tym pomyśleć. Przez to, że tak odbywa się to wszystko spokojniej. Uchodźcy, które docierają do Włoch, są obowiązkowo poddawani, znaczy obowiązkowo, ma system to zorganizować i oni mają być poddawani badaniom sanitarnym. To znaczy przede wszystkim tutaj chodzi znowu o COVID, ale też o inne, jak gdyby ma być prowadzona taka profilaksji, to znaczy zapobieganie jak gdyby rozszerzaniu się ewentualnie innym chorobom, też takim, które mogłyby spowodować niebezpieczeństwo dla społeczeństwa włoskiego, no i dla uchodźców. Są przede wszystkim robione tampony na COVID, są dla wszystkich chętnych wprowadzone szczepienia na warunkach włoskich. Także w tym momencie to jest takie bardziej przekonywanie do szczepienia niż nie, ponieważ tak jak już nieraz mówiłyśmy, do 31 marca tutaj jest zaostrzony stan tej sytuacji covidowej, także do 31 marca jeszcze obowiązuje prawie wszędzie ten super green pass i to też dotyczy uchodźców, także na ten aspekt jest też bardzo kładziony mocny akcent. Są wprowadzone wszędzie zbiórki, te zbiórki są dostarczane do miejsc na granicy i rzeczywiście ta ochrona cywilna, to znaczy cywile, która tutaj we Włoszech się zajmuje takimi sytuacjami wyjątkowymi, jak na przykład właśnie niestety uchodźcy czy trzęsienia ziemi, też już są zaalarmowani i się organizują na przyjęcie tej większej ilości uchodźców. Oprócz tego w ostatnich dniach został wydany taki ogólnik dla wojska, które też ma być bardziej aktywne, też ma prowadzić ćwiczenia i przygotowywać. Także ogólnie rzecz biorąc też Włochy, może nie tak mocno jak Polska, bo są mimo wszystko troszeczkę dalej, ale są bardzo, bardzo aktywni również duchowo w tym całym konflikcie, że nie odczuwają tego tak mocno jak Polska, no bo nie są za granicą, nie są sąsiadami Ukrainy, ale mówię, też śledzą cały czas sytuację, uchodźcom chcą jak najbardziej pomóc, są otwarci, no i boją się tego, co będzie i mają nadzieję, że to się jak najszybciej skończy.
Czym żyje Europa?
Światowe media, komentując wtorkową wizytę premierów Polski, Słowenii i Czechy w Kijowie, piszą o odwadze i solidarności tych polityków oraz o ryzyku wiążącym się z taką podróżą. Podkreślana jest też historyczna waga tego wydarzenia. Niektóre media podkreślają, że Polska słusznie przez lata ostrzegała Europę przed rosyjską agresją, ale jej głos nie został wówczas wysłuchany. Tymczasem zdemoralizowani rosyjscy żołnierze dopuszczają się ludobójstwa, szczególnie w ukraińskim Mariupolu. Bombardują dzielnice mieszkalne, celują w szkoły, przedszkola i szpitale, odcinają dostęp do wody, zaminowują drogi ucieczki cywilom. W mieście nie ma wody, jedzenia, ludzie nie wychodzą ze schronów, wymiotują i umierają z odwodnienia. Strzelają też do nich rosyjscy żołnierze. W Czernichowie zastrzelili co najmniej 10 osób czekających w kolejce po chleb. Rosyjskie wojska zniszczyły lub uszkodziły co najmniej 28 cerkwi, synagog i meczetów od początku wtargnięcia na Ukrainę, poinformowała we wtorek Państwowa Służba do Spraw Polityki Etnicznej i Wolności Przekonań. Świątynie ucierpiały głównie w obwodach kijowskim, donieckim, żytomierskim, ługańskim, charkowskim i czernichowskim. Ukraina została członkiem Europejskiej Unii Energetycznej, poinformował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Sieci energetyczne Ukrainy i Mołdawii zostały pomyślnie zsynchronizowane z europejską siecią kontynentalną. Teraz ukraiński prąd płynie do Unii Europejskiej i na odwrót. Mieszkańcy Czech zebrali 30 milionów dolarów na zakup uzbrojenia dla Ukrainy. Środki finansowe zostaną przekazane ambasadzie Ukrainy w Pradze, informuje amerykańska stacja telewizyjna CNN. W akcji wzięło udział ponad 100 tysięcy osób. Niemcy z kolei do wczoraj przyjęli u siebie 175 tysięcy ukraińskich uchodźców. Z kolei 90 tysięcy Brytyjczyków zgłosiło, że otworzy swój dom dla ukraińskich uciekinierów wojennych.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.